za chwilę w łebskich chłopakach. Czy modniej jest mieć startup niż modowe blogi? A może zamiast startupów po prostu zakładajmy firmy? Jak wyglądać powinno biuro doskonałe? A na końcu garść bardzo łebskich narzędzi. Zaczynamy.
Witamy w Łebskich Chłopakach, to odcinek numer 35, a przed wami Dawid Pacharydil,
Michał Juda Showroom
i Kamil Zetkiewicz Słymon.
Kochani, spotykamy się tym razem o poranku.
Pierwszy raz.
Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli Łebskie urosną w wielką sieć podcastową i ktoś będzie musiał robić poranne newsy, to nie będę to ja.
Nie, ale myślę, że to jest bardzo dobra tradycja i właśnie pierwszy raz spotykamy się rano, a nie po pracy.
Dzisiaj co, starzejemy się chyba.
Ja osobiście muszę powiedzieć, że mam dużo bardziej świeży umysł. Myślę tylko o nagrywaniu, nie o całym dniu, który jest za mną, także...
Nie będzie szelestu
ja tylko, od... No? Ja tylko wam z pola bitwy dam newsa, dlatego że mam dostęp do bezpośrednio do ilości ściągniętych plików, więc mam takie czyste dane. I w zeszłym tygodniu pamiętało o nas po takiej długiej przerwie 150 osób ponad,
wow.
Więc bardzo miło.
Wow,
dziękujemy.
Tak.
Przepraszamy, że tym razem nie będzie szelestu otwieranych browarów w trakcie nagrywanego odcinka dla odmiany. Moi drodzy,
do poranku lepiej nie.
Przechodzimy do tematów. Tematami dzisiaj są m.in. startupy. Czy startupy to już mainstream, czy nadal tylko nisza? W 2012 jaraliśmy się, że na gazecie.pl padało słowo startup i to było ekstra. Dzisiaj mamy trochę inną rzeczywistość. Co uważacie, panowie?
No, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, że jakby się chodzi na wszystkie wydarzenia, które jakoś tam są związane ze startupami, to uczestniczą w nich całe rzesze ludzi, którzy chcą zakładać własne firmy. I to zarówno studenci, którzy jeszcze się uczą i myślą dopiero o swojej pierwszej pracy i o tym, żeby to była właśnie ich własna firma, jak i ludzie, którzy pracują w korporacjach, mają już trochę tego dość. W ich przypadku wszyscy mówią, że to nie jest takie łatwe, bo jak już się ma ten etat i dostaje pensję co miesiąc, to rezygnacja z niego jest no naprawdę dużym wyzwaniem. Natomiast jakby moim zdaniem w ogóle jest taki trend na przedsiębiorczość w tej chwili. My mówimy o startupach, ale wydaje mi się, że w ogóle wśród też nie wiem, moich znajomych widzę, że po prostu dużo ludzi zakłada własne firmy. To nie muszą być firmy koniecznie technologiczne, mogą robić coś zupełnie innego, ale po prostu zakładanie firmy, tak jak kiedyś było byciem blogerem modowym było modne, to w tej chwili bycie przedsiębiorcą jest modne i ekstra, to chyba jest bardzo fajny trend.
Kamil?
Tak, ja wam powiem historię dosłownie z zeszłego tygodnia. Mamy tutaj w Poznaniu taką grupę, która skupia organizatorów, samych organizatorów imprez startupowych i w ogóle technologicznych eventów, tak? I na tej grupie organizatorów jest 70 kilku, co oznacza 70 kilka eventów, które są przeznaczone dla tej grupy. I ludzie przychodzą. Wiecie, oczywiście nie da się być na wszystkim, nie da się być zawsze. Natomiast jeżeli jest taka podaż, to prawdopodobnie zainteresowanie jest. I z całą pewnością, i bardzo się cieszę też, Michał, o tym też może chwilkę później porozmawiamy, że robisz to rozróżnienie, że ludzie po prostu chcą zakładać firmy, że ludzie po prostu chcą być przedsiębiorczy i chcą sami sobie coś ukleić. To jest też dla mnie jakiś taki fajny sygnał, że może dojrzewa to i wchodzi w taki może trochę doroślejszy moment.
Jeszcze do naszych czasów, ale jak byliśmy SGH, to byliśmy awangardą w mniejszości, która chciała robić swoje biznesy. Wszyscy chcieli iść do korpo, to było ich marzenie.
Do
konsultingu. A dzisiaj, wczoraj, jestem świeżo po prostu po evencie dla startupowców, dla potencjalnych startupowców, organizowanym przez Founder Institute, który zachęca do udziału w takim akceleracyjnym programie 3-miesięcznym. Przyszło 150 ponad osób. Osób, które albo założyły startupa w ciągu ostatnich 2-3 miesiącach, albo chce założyć w ciągu tych najbliższych miesięcy. No ludzie żądni wiedzy. To była taka otwarta dyskusja, panel z Borysem Musielakiem, Latkowskim, Kolinką, Starzykiem i było bardzo ciekawie. Ludzie zadawali naprawdę fajne, sensowne pytania i chcą robić startupy niekoniecznie technologiczne, internetowe, ale chcą działać, chcą otwierać swoje własne biznesy. To jest ta energia, która szczególnie tu w Warszawie kipi, jest nieprawdopodobna.
No i wydaje się też, że branża zaczyna dojrzewać. Jakiś czas temu powstała fundacja Startup Poland, w której ja też maczam trochę palce. No i to jest taki...
Nawet nie wiedziałem o tym.
To jest taki, jakby uznaliśmy w pewnym momencie, że już właśnie na tyle jest dużo startupów. To słowo startupy będzie dzisiaj, będziemy odmieniali wszystkie przypadki, ale przepraszamy za to, nie ma chyba lepszego jakby polskiego słowa na to. W każdym razie startupy właśnie przychodzą do mainstreamu. Ludzie, bardzo dużo ludzi zajmuje się nimi na stałe, natomiast jakby prawo i w ogóle jakby można powiedzieć, nie wiem, dyskusja publiczna i to, co się dzieje w takiej właśnie publicznej przestrzeni, specjalnie za tym nadąża. To znaczy cały czas przepisy, które są w Polsce, są mocno archaiczne, jeśli chodzi na przykład o inwestowanie, o możliwości zdobywania inwestorów z zagranicy. Jest naprawdę bardzo dużo utrudnień. Kolejny przykład.
Crowdfunding też?
Crowdfunding tak samo. Jest to też na tapecie. Tak samo są kwestie na przykład dostępu do danych. Jakby nasz rząd, czy nasze nawet samorządy lokalne mają masę danych w formie cyfrowej, które mogłyby udostępniać firmom, które mogłyby z nich zrobić jakiś sensowny użytek. Nie robią tego, także jest jakby bardzo dużo postulatów. Nauka przedsiębiorczości w szkołach. Też ona jest w tej chwili na trochę jakby jeszcze chyba opóźnionym względem tego, co się dzieje etapie. Także jest naprawdę bardzo dużo postulatów, no i uznaliśmy, że czas zacząć to zmieniać. Fundacja działa prężnie. Udało nam się pozyskać dotację z Google'a, który też w ogóle brał udział, jakby na początku też pomagał nam w tym, bo oni widzą, że na innych rynkach czy w innych krajach takie fundacje rzeczywiście są w stanie coś zmienić, także udało nam się pozyskać dotację od Google'a.
Super.
No i działamy, no i miejmy nadzieję, że to będzie o startupach głośno, ale nie tylko będzie głośno, ale też rzeczywiście i politycy, i samorządy zaczną coś robić w kierunku tego, żeby to jeszcze ułatwiać, no bo tak naprawdę jedynym działaniem, które do tej pory polskie państwo zrobiło ku rozwojowi startupów, to jest program 8.1, chyba, tak mi się wydaje, bo nie znam specjalnie innych przykładów ze wsparcia, czyli z pieniędzy unijnych. No i o tym, jak to wyszło, chyba wszyscy wiemy. To znaczy, przynajmniej moje zdanie jest takie, że fajnie, że dużo pieniędzy w to zainwestowano, bo trochę osób się nauczyło czegoś jakby nie za swoje. Natomiast myślę, że przy jakby sumować te wszystkie pieniądze, to efekty są bardzo mizerne.
Ale pieniądze chyba nie są problemem, bo są jeszcze fundusze 3.1, jest KFK. Teraz jest mowa o tym, że wkrótce będzie news o dużej kasie na polskim rynku na serię A. To są miliardy, więc z pieniędzmi chyba w Polsce akurat nie ma problemu, tylko w ogóle problem jest z tym prawem i z klimatem.
Ale wiecie, przepraszam, to już wtrącę, to nie jest do końca temat. Po pierwsze, super Michał, że jesteś częścią tego, bo będziesz na pewno głosem zdrowego rozsądku, więc dla mnie to też jest jakaś walidacja tego przedsięwzięcia. Bardzo się cieszę, że ono istnieje. Ale jeżeli chodzi o 8.1 i o 3.1, to moje zdanie jest jak najgorsze aktualnie. Uważam, że czas naprawdę, żebyśmy dorośli do prywatnych inwestycji i żebyśmy robili to z ludźmi, którzy mają know-howy, a nie takimi, którzy przychodzą z pieczątkami i podbijają nam papiery. Myślę, że naprawdę już czas, żebyśmy przechodzili powoli w ten świat. I myślę, że właśnie ułatwienia w prawie mogą sprawić, że prywatni inwestorzy albo prywatne duże firmy, które inwestują w inne startupy, mogły to robić stosunkowo łatwo. Spójrzcie, co dzieje się w Berlinie, czy w ogóle w Niemczech, gdzie z wielką łatwością Samsung i T-Mobile i inne mogą wkładać poważne pieniądze w inne firmy i nikt im nie przeszkadza w tym. I jest to łatwe i jest to efektywne.
To prawda.
To prawda. Tutaj jakby na pewno bardzo fajnie, żeby duże firmy inwestowały, ale mi osobiście najbardziej brakuje jakichś tam udogodnień inwestycyjnych dla prywatnych ludzi. To znaczy w Anglii na przykład jest tak, że jest kwota, którą każdy może zainwestować w innowacyjne przedsięwzięcie, którą może sobie odpisać od podatku. I jakby tam to jest naturalne, że ludzie po prostu, którzy mają trochę wolnej kasy, zamiast, nie wiem, wsadzić ją na lokatę, albo trzymać po prostu na koncie, to po prostu je inwestują. Mają od tego odpisy podatkowe, a jednocześnie mogą pomóc przedsiębiorczości się rozwinąć i potencjalnie również mieć z tego dużo lepszy zwrot. Więc wydaje mi się, że tego naprawdę, naprawdę brakuje. No i mamy nadzieję, że uda się to zmienić. Ogłosiliśmy Startup Poland, fundacja ogłosiła deklarację programową, gdzie tak naprawdę wszystkie nasze postulaty są spisane. Tak ogólne tematy to są sprzyjanie, żeby regulacje i podatki sprzyjały zakładaniu firm, lepszy dostęp do finansowania, lepszy dostęp do talentów, edukacja promująca przedsiębiorczość, przyjazna infrastruktura dla startupów. To są takie ogólne filary deklaracji programowej. Zachęcam do ściągnięcia startuppoland.org. Także no, miejmy nadzieję, że będziemy wszyscy działali. No i oczywiście jakby wszystkich zachęcamy do angażowania się w fundację i do wyznaczania kierunków. Są też grupy robocze organizowane, które pracują nad różnymi tematami. Także można się zaangażować i naprawdę warto. Miejmy nadzieję, że coś się zmieni w pozytywnym kierunku.
Trzymamy kciuki.
Tutaj, Dawid, dla mnie jest odpowiedź najlepsza na pytanie, czy startupy są mainstream. Jeżeli zaczynamy pracę paralobbingową, jeżeli zaczynamy pracę z instytucjami państwa, to myślę, że to jest najlepszy ślad, że najlepszy znak, że chyba rzeczywiście zaczynamy to robić jak należy i jak dorośli.
I bardzo dobrze, odstawmy zabawki.
Bardzo dobrze, tak jest.
No tak, ale zobaczcie, że na przykład minęła, jak niedawno była kampania prezydencka i tak naprawdę to przedsiębiorczość, startupy, internet niespecjalnie był tematem. Nie wiem, czy może mieliście inne zdanie.
Przepraszam cię bardzo. Pan Bronisław Komorowski był w Biznes Linku, był gdzieś tam w jakimś spotkaniu googlowym, ale takie frazesy po prostu walił, że to równie dobrze mógł być, nie wiem, w firmie, która samoloty gdzieś tam produkuje w Mielcu.
No tak, podejrzewam, że...
Nasi politycy się na tym nie znają, ale gdzieś tam, i dlatego ja uważam, że takie inicjatywy jak Startup Poland mają sens, gdzieś tam w całym mechanizmie prac rządowych, sejmowych są ludzie, którzy się tym zajmują, są ludzie, którzy się muszą na tym znać, i do nich trzeba trafiać. Myślę, że trafianie do najwyższych instytucji, do najwyższych przedstawicieli nie ma sensu. Trzeba znajdować tych, którzy tą drobną robotę każdego dnia robią i to oni mogą decydować o jakości naprawdę tego, co robimy. W to wierzę.
No to prawda, to prawda. Natomiast...
Fajnie jest mieć oczywiście wsparcie, wiecie, liderów, gwiazd, polityki i tak dalej, ale tak naprawdę to trzeba... odpowiednia grupa robocza musi znaleźć odpowiednią komisję w Sejmie i z nimi pracować i do nich uderzać i ich przekonywać, bo tam się naprawdę decydują kształty tych przepisów moim zdaniem. No.
No dobrze, a to teraz w ogóle przejdźmy do tematu, czym to jest ten startup, bo tak fajnie sobie mówiliśmy o tym, że jest mainstreamem i czym jest startup, czym jest firma, czym jest biznes.
Tak, to ja tutaj zaproponowałem temat, nie bądźmy startupem, bądźmy firmą i my żeśmy już dawno temu żeśmy zaczynali czuć, że może to trochę w ogóle nawiązuje do tego, co żeśmy zaczęli tutaj mówić. Ja widzę jeden jedyny problem, bo oczywiście nie ma lepszego słowa, ale startup ma swoje konkretne znaczenie, to słowo, tak? Mamy swoje nasze podręcznikowe, przejściowa forma w poszukiwaniu powtarzalnego biznesowego modelu, a tymczasem my używamy tego słowa w zupełnie innym znaczeniu, ponieważ wszystkie firmy młode, technologiczne nazywają się startupami, co ma dla mnie, moim zdaniem, konsekwencje. Odrobinę przesuwają się tym młodym przedsiębiorcom priorytety w głowie i to może być szkodliwe dla na przykład długotrwałości czy długofalowych planów takiej jednostki. Co mam na myśli? Mam na myśli, że jeżeli naturalne i tak naturalną koleją rzeczy jest, że mam pomysł, zrobiłem cośkolwiek, żeby się sklejało, a teraz szukam inwestora, to jest kolejność, która pomija dosyć istotne rzeczy, takie jak zbudowanie właśnie tego powtarzalnego biznesowego modelu. I widzę coraz więcej firm, niestety, bo jest ich w ogóle coraz więcej. Oczywiście widzę coraz więcej takich, które mają sens, ale też jednocześnie widzę dużą grupę, która wchodzi na tę startupową platformę troszeczkę z innym pomysłem, tak jak to było świetnie ze 3 tygodnie temu w serialu Krzemowa Dolina, kiedy kopia Marka Cubana mówi: dochody? Jakie dochody? Żadnych dochodów. Nie możecie przynosić żadnych dochodów. Więc żebyśmy nie wpadali też w tą pułapkę, myślę, że fajnie jest zacząć mówić mocniej o przedsiębiorczości, o zakładaniu firm, niż tylko epatować tym modnym startupem. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale to jest takie moje zdanie, które zauważyłem, że może tych młodych przedsiębiorców trochę skręcać w niefajną stronę. I co pokazało też cały krach, moim zdaniem, 8 jedynek, to jest to, że właśnie wszyscy rzucili się na hura, na jakiś model, który nie jest biznesowy, tylko to jest model testowania się na cudzych pieniądzach i to nie do końca jest to, co byśmy chcieli widzieć jako polskie startupy, moim zdaniem.
No, to prawda. Model biznesowy wielu startupów to jest tak naprawdę wyciąganie pieniędzy od inwestorów i to jest ich model biznesowy i z tego żyją, a nie myślą o właśnie tych przychodach i tym jakby świętym gralu, którym jest break even, czyli
zdobycie
pieniędzy, które po prostu finansują naszą działalność. Ja wychodzę z założenia i myślę, że jest też sporo fajnych przykładów na to w Polsce, że pieniądze od inwestorów są środkiem do celu, tak? I są w stanie pomóc nam zasypać tę dziurę, która musi się pojawić na początku, bo znaczy nie musi, no oczywiście są też firmy, które zarabiają od dnia pierwszego, ale zazwyczaj pojawia się na początku. Są w stanie dać nam jakby wejść na kolejny poziom, na który byśmy nie weszli jakby rosnąc organicznie, albo weszlibyśmy tylko po prostu dużo później. Natomiast na koniec dnia zawsze te przychody z działalności są bardzo istotne i ja bardzo lubię obserwować jakby success story firm, które właśnie tak myślą. Na przykład znany lekarz jest takim moim jednym z ulubionych polskich startupów, czy już firm tak naprawdę, bo właśnie oni bardzo mądrze używają pieniędzy inwestorów i robią kolejne rundy. W tej chwili wycena jest już, jeśli dobrze pamiętam, 20 milionów dolarów? Czy to jeszcze
chyba wnosiła tyle ich ostatnia inwestycja, którą pozyskali.
Właśnie. Trzeba będzie sprawdzić. Ja akurat.
Będzie rata do odcinka. 40 baniek z tego, co wiem, pozyskali.
No właśnie. I oni właśnie bardzo, bardzo fajnie to robią, dlatego że jakby potrafią dostać dużo kasy, ale na przykład przejąć konkurenta w Turcji, jakby dostać pieniądze i zrobić dużą kampanię telewizyjną i właśnie to są te kroki, które pozwalają im wejść na kolejny poziom rozwoju i to jest świetne.
Ale ja mam może takie zdanie trochę odrębne, tutaj zgłoszę, na zasadzie kontrprzykładu. Ja trochę się nie zgadzam, te demonizowanie i te śmianie się z tego się jedynek, no to jest fajne w branżuni naszej startupowej, ale zobaczmy sobie na przeszłość. No jednak trochę z tych startupowców, którzy teraz są sensowni, brało te 8 jedynki. Może i narzeka, ale czegoś się na tej stówce z Unii nauczyło i swoją lekcję odrobiło. Ja wiem, że wśród tych startupowców było sporo takich 40-50-latków, którzy naprawdę wyprali po prostu pieniądze i takich projektów było sporo i to w ogóle samej definicji nie było szczere, ale jednak trochę tych projektów szczerych było i nie wiem, jest takie podejście w Stanach, że można albo po prostu inwestować w mniejszą ilość startupów, większą ilość kasy, albo jak w 500 Startups czy tam Y Combinatorze za mniejszą kasę po prostu przetestować coś na wielu zespołach. Inwestorzy nie są w stanie ocenić po 3-minutowych pitchach, czy ten biznes ma sens, czy nie jest. Uważam, że takie drobne pieniądze, dosyć łatwo pozyskane, mogą w fajny sposób zwalidować po prostu więcej projektów i całkiem dobrze, że ta kasa do nich przyszła. Jest to jakaś fajna konkurencja dla aniołów, którzy w ostatnie lata się bardzo panoszyli i żyli w takim przekonaniu, oni byli, było mniej pieniędzy niż startupów i oni brali 90% startupu, którego inwestowali, a inwestowali niewielkie sumy i to były patologiczne sytuacje. Ludzie uwięzieni w wieloletnich kontraktach z tymi inwestorami, no sytuacje patowe, no.
No tak, ale przyznać.
Żeby była jasność, ja nie jestem wrogiem inwestycji i to, co mówisz, Michał, jest mi bardzo bliskie. Na przykład mówimy o tej dziurze. Ta dziura może być na przykład tej, którą trzeba zasypać, że tak powiem, jak powiedziałeś, bardzo ładnie. To czasami jest to, że inicjalna produkcja technologii, która jest mi potrzebna, jest na przykład super droga. Tak? Wymyśliłem, co chcę zrobić i wyprodukowanie tego, zakodowanie tego może być rzeczą, która jest super droga i nie przyniesie zysku, dopóki nie zostanie skończone. To jest świetny powód do tego, żeby wziąć pieniądze. Jest mnóstwo bardzo dobrych powodów, żeby wziąć pieniądze. To, o czym ja mówię, to żeby od razu kłaść nacisk na to, że robię to po to, robię to po tamto. Żeby dobrą wiadomością samą w sobie nie były następne rundy, tylko żeby dobrą wiadomością było, jak dobrze wykorzystałem pieniądze z danej rundy. Przeniósłbym tylko ciężar jakby z miejsca na miejsce, a nie, generalnie masz rację, mamy świetne przykłady tych, którzy wzięli pieniądze, ale też pamiętajmy o wszystkich tych historiach z horrorów wziętych, kiedy ktoś napisał 8-1, a później przez 2 lata trzyma martwy kod, który wie, że nie działa, dlatego że napisał go w 8-1, tak? To wszystko też się wydarzało.
Tak, to się wydarzało, ale ja nie wiem, trochę już tak nie śledzę mocno tej polskiej blogosfery startupowej, ale wydaje mi się, że startupy już rzadziej się chwalą samym faktem pozyskania inwestycji. To już nie jest coś wow. co nadaje się na newsa. Tak mi się przynajmniej wydaje, takie czucie, nie wiem, jak wy chłopaki.
No, jakby tutaj tylko o tym chciałem powiedzieć, że jakby fajnie jest, żebyśmy przesuwali to w stronę myślenia o przedsiębiorczości.
Dokładnie.
Bardzo lubię to słowo ostatnio. Żebyśmy myśleli o przedsiębiorczości i o zakładaniu firm. Ja zakładam firm, które mają zwroty, a nie o właśnie tym cyklu startupowym typu pomysł, prototyp, pieniądze od inwestora, seed, tak, runda A, runda B, uciekam na Hejmany.
Święte słowa.
To prawda.
No i to, tylko tyle miałem. To nas trochę też prowadzi do trzeciego tematu, o którym chcieliśmy porozmawiać, bo dużo, dużo startupów z 8 jedynek między innymi. Pierwszą rzeczą, którą robiły, to było wynajem pięknego biura, które było w fajnej lokalizacji, z fajnymi udogodnieniami i tak dalej. Natomiast generalnie no biuro jest miejscem, gdzie spędzamy chyba większość swojego życia, jeśli nie co najmniej połowę. No i właśnie myślę, że fajnie byłoby porozmawiać o tym, jakby co waszym zdaniem jest ważne w biurze, na co zwrócić uwagę. Do tego tematu mnie trochę nakłoniło tak, że zastanawiałem się o tym, że łebskie chłopaki miały długą przerwę. Od tego czasu showroom zmienił biuro. Wcześniej mieliśmy domek na Mokotowie, teraz jesteśmy na Chorzej w byłej fabryce serów. No i ja jakby to moje doświadczenie jest takie, że pierwsza rzecz, naprawdę niech biuro będzie na jednym poziomie. Bo mieliśmy biuro właśnie w domku, który miał i piwnicę, w której można było pracować.
Trzy poziomy były.
Pierwsze i strych. I naprawdę wbrew, jakby wydaje się, że to jest fajne, że to jest takie też takie domowe uczucie, ale fakt, że jedni są wyżej, jedni niżej, to już jest jakby dziwne, że jakby jeden dział jest wyżej, jeden niżej. Kwestia jakby chodzenia cały czas w górę, w dół do kogoś i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mam wrażenie, że wiele, wiele problemów też komunikacyjnych u nas w firmie się rozwiązało dzięki temu, że mamy biuro płaskie, jakby na jednym poziomie. Jest też duży open space, który też wydaje mi się, że się sprawdza. To znaczy, że teamy, które pracują jakoś tam koło siebie, nie są pozamykane w oddzielnych pokojach, tylko pracują razem i mogą w każdej chwili coś skonsultować. Także no i tutaj jest taki właśnie przykład na to, że dobór biura może też jakby wpłynąć na to, jak firma się komunikuje, jak prowadzone są projekty wewnętrzne. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia z biurami.
Ja chciałbym też...
Ja zacznę od tego, że Google przeprowadziło, oczywiście, bo Google uwielbia swoje liczby, Google przeprowadziło bardzo duże badania z heatmapami, które były generowane przez kamery i w ogóle cudawianki i korelowali różnego rodzaju projekty i ich efektywność z dwoma rzeczami. Robili taki AB testing. Po pierwsze, były bardzo dobrze skomunikowane przez internet teamy, które były dalej od siebie i były gorzej skomunikowane przez internet teamy, które siedziały obok siebie. I nie ma żadnej wątpliwości, żadnej, że nie da się tak skomunikować teamu na odległość, co byłoby lepsze od tego, że są po prostu niedaleko siebie. Nawet, że mogą krzyknąć coś do siebie albo powiedzieć nie, to nie tak. Moim zdaniem masz tutaj całkowitą rację, chociaż ja nie znoszę pracować na open space'ie, ale też nie znoszę dlatego, że cały czas ktoś coś ode mnie chce. A jeżeli coś ode mnie chce, to znaczy, że jest coś do załatwienia. Więc mimo, że nie znoszę, to wiem, że jest to bardzo, bardzo skuteczna forma pracy. Jestem tego pewien, przekonany jestem i pracowałem w różnych sytuacjach i tutaj w Poznaniu też miałem tak, że w pewnym momencie pracowaliśmy w takiej właśnie wygodnej piwniczce, cały marketing się usadowił i efekt był taki, że żeśmy totalnie się odcięli od reszty firmy i byliśmy z siebie bardzo dumni, ale to miało wpływ na pewno na efektywność komunikacji.
Wy chłopaki macie doświadczenie pracy w dużych startupach. Ja tylko tak podzielę się doświadczeniem z punktu widzenia małego startupu, małego teamu. No, popełniliśmy ten błąd, że właśnie poszliśmy w biuro fajne, w parku technologicznym w Katowicach. No ekstra, wyglądało świetnie. Energie odnawialne.
Potwierdzam, przepiękne biuro.
Energie odnawialne i tak dalej, ale okazało się po jakichś 8 miesiącach, że to jest fatalne miejsce. To znaczy, nie było tam takiej społeczności startupowej, nikt do siebie się nie odzywał, każdy pracował od 8 do 16, nie było żadnego efektu synergii z tego, że tam byliśmy. No, równie dobrze moglibyśmy być po prostu na totalnym odludziu. Eventy networkingowe były fatalne, panowie w garniturach po 40, po 50. Tego nie potrzebowaliśmy i zmieniliśmy to miejsce na Business Link. W Katowicach nadal nie ma takiej super sceny startupowej, ona bardziej żyje w Gliwicach. ale to co się stało, to naprawdę to już widzimy to po prostu, że się inaczej czujemy, inaczej ze sobą pracujemy, mimo tego, że to jest open space w tej chwili, to wydaje mi się, że jesteśmy bardziej produktywni, dłużej zostajemy w pracy, jest energia i ja jestem zachwycony. Może biznesnik to nie jest docelowo miejsce dla żadnej firmy i powinien być taki moment przejściowy, ale osobiście sobie bardzo chwalę.
No, ponieważ aktualnie teraz też siedzimy w Business Linku, mamy takie rozwiązanie połowiczne, bo mamy wynajęte jedno takie pomieszczenie zamknięte, plus mamy, wiesz, siedzonka w open space'ie i jak chcemy ze sobą porozmawiać sami, sam team, to mamy taką możliwość bardzo wygodnie też u siebie. Natomiast efekt synergii absolutnie widzę, bo są konkretne rzeczy robione przez inne firmy, które w Business Linku poznaliśmy dla nas, więc to na pewno działa. To nie jest typowy cowork, dlatego że jest, że tak powiem, może trochę bardziej elegancki niż typowy cowork, z którym miałem do czynienia. Natomiast na pewno efekt synergii taki coworkingowy też tutaj istnieje. Nie zmienia to faktu, że naprawdę bardzo lubię mieć swoje własne biuro.
I własny gabinet, chciałeś powiedzieć.
O, to już w ogóle idealnie.
Nie, ale ja powiem wam, że...
wygodny Łebski.
Powiem wam, że no teraz mamy naprawdę duże biuro, ale ja nadal jakby łezka mi się kręci wokół i tak naprawdę wydaje mi się, że jeśli chodzi o właśnie to, jak firma działała najlepiej, to było, kiedy mieliśmy po prostu dwupokojowe mieszkanie. Było tłoczno, było mało miejsca, ale naprawdę wtedy jakby myślę, że ta energia była najlepiej skumulowana. No natomiast no niestety nie da się wszystkiego ciągnąć wiecznie, więc wraz z rozwojem firmy musieliśmy powiększać biuro, team się powiększał, także jakby wiem, że nie można było już tego utrzymać, ale właśnie kiedy jeszcze firma miała tam jakieś pewnie 7-8 osób, właśnie dwupokojowe mieszkanie, to wtedy naprawdę była energia. Wchodziło się do tego mieszkania i czuć było po prostu...
Pamiętam tą energię u was w showroomie.
Uwielbiałem to miejsce, uwielbiałem. Ja też mi się łezka kręci. No. Tak, natomiast jeżeli byśmy mieli wyciągnąć jakieś takie ogólniejsze wnioski, to zdecydowanie moim zdaniem, tak jak w ogóle w organizacji, może tak, dobre biuro odzwierciedla ten typ organizacji, który chcielibyśmy zbudować. Może tak bym powiedział. Na tej zasadzie, że jeżeli chcemy, żeby nasz startup miał stosunkowo płaską hierarchię, tak na tyle, na ile się da, to rzeczywiście open space i one level moim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli nie chcemy budować murów między osobami na poszczególnych szczeblach hierarchii, to może to jest symboliczne, ale jednocześnie ja absolutnie, totalnie rozumiem, Michał, co masz na myśli z tym, jedni są wyżej, jedni są niżej. To ma też psychologiczne jakiś przedziwny sposób znaczenie. Nie wiem, tak to czuję.
Tak, to prawda.
No. To co, moi drodzy, przechodzimy do narzędzi, dzielimy się swoimi narzędziami?
Tak.
Wraca stały punkt Łebskich Chłopaków do agendy. Narzędzia.
Narzędzia. Parę słów o tym, z czego korzystaliśmy ostatnio. Ja podzielę się narzędziem Close.io. Szukaliśmy przez jakiś dłuższy czas fajnego CRM-a do sprzedaży i najfajniejszym rozwiązaniem okazało się Close.io. To niestety nie jest super tanie rozwiązanie, bo to dla jednego team membera kosztuje 100 euro, co jest naprawdę drogim rozwiązaniem, ale poziom intuicyjności takiego rozwiązania, brak limitu na dzwonienie na cały świat, i różne udogodnienia, przede wszystkim bardzo mała ilość pracy związana z wprowadzaniem danych, no sprawia, że jakby to jest absolutnie bezkonkurencyjne rozwiązanie. I no polecam po prostu. Fajne narzędzie. Jak ktoś jeszcze ma jakiś voucher, zniżkę, to tym bardziej się opłaca. Szczególnie.
Tak, możesz jeszcze tylko powiedzieć, co znaczy brak limitów na dzwonienie na cały świat?
Znaczy, że możesz dzwonić przez swoje słuchawki na cały świat bez limitu wszędzie, non-stop.
Przez ich narzędzie, naprawdę?
Tak.
No to samo to, tak. Byłbym gotowy.
Masz logowanie wszystkich rozmów, więc wiesz, jak twoi pracownicy prowadzą rozmowy. Możesz z tego wysyłać maile, a jednocześnie to jest tak minimalistyczne rozwiązanie. No nie ma dziesiątek wtyczek, funkcjonalności, po prostu bardzo mało pracy jest z wprowadzaniem danych, a tych danych jest sporo. Jest oczywiście sales pipeline, są takie podstawowe rzeczy, no ja jestem osobiście zachwycony. No. Nie mówiłem o euro, oczywiście tylko o dolarach, ale to jest podobna teraz kwota.
Powiedz, bo tutaj jest też informacja o tym, że możesz odbierać telefony, to jeszcze działa na polski, masz polski numer?
Nie, ja akurat celowo używam amerykańskiego numeru. Ja dzwonię z Close.io, to wychodzi, to na iPhone'ie się wyświetla Los Angeles. Ale możesz oczywiście polski sobie ustawić. Jest świetna obsługa klienta po ich stronie, oni też do mnie dzwonili, jak byłem w trialu. No, to, to
oczywiście dzwonili do ciebie korzystając z Close.io.
Dokładnie, to oczywiście kosztuje, ale jak słyszę, że to $100 to się nie opłaca płacić, no to w takim razie ile twój sprzedawca sprzedaje, że to by się nie opłaca zainwestować w niego $100 miesięcznie.
Nie, ale muszę powiedzieć, jeżeli w to jest wliczone tej jakości VoIP razem z logowaniem tego, że odbyła się rozmowa, to już zaczyna być bardzo interesujące.
I bardzo fajny człowiek, który rozwija, Sean Ellis, napisał książkę o sprzedaży. To jest człowiek znany z tego, że zwolnił kiedyś połowę swoich sprzedawców, śpiewając piosenkę jeszcze Justina Timberlake'a. Jest takim hardkorem sprzedaży. I w ogóle bardzo, bardzo fajnie go śledzić, bo to jest taka osobowość w ogóle. Nie ma chyba takiego sales CRM-a, który miałby takiego CEO po prostu za sobą. Więc jest to, oprócz tego jest jakieś fajne story.
Fajne. Interesujące, będę patrzył.
Ja mam narzędzie, które jest nie tylko apką, ale też hardwarem, bo to jest Tile. Nie wiem, czy kojarzycie, jakiś czas temu na Kickstarterze zrobiło spory sukces. To są takie, to jest taka płytka, którą doczepia się do kluczy, do portfela, do czegokolwiek, po to, żeby jakby w razie zgubienia, po pierwsze, żeby móc to zlokalizować, czyli aplikację mogę nacisnąć klucze i wtedy klucze zaczynają dzwonić, jeżeli na przykład nie mogę ich znaleźć w domu. A druga funkcja jest taka, że on jakby lokalizuje te rzeczy w ten sposób, że jakby co jakiś czas sprawdza, czy mam przy sobie klucze, i dzięki temu, jeżeli na przykład je zgubię, to mogę sprawdzić, gdzie ostatnio były one widziane przez moją aplikację.
Fajne.
No, jakby brzmi to bardzo fajnie. Rzeczywistość nie jest już taka piękna, niestety. Po pierwsze, ta płytka jakoś, jak kupowałem ją na Kickstarterze, to miałem wrażenie, że będzie jakby cienka na parę milimetrów. Okazało się, że jest troszeczkę większa. No ale to już okej, okay. To ona nie jest też taka duża, nie jest ciężka, więc to nie jest wielki problem. Natomiast niestety poziom bateriożerności tej aplikacji i tego, że muszę mieć cały czas włączony Bluetooth, niby low energy, no ale to nie wiem, na iPhone'ie to jakoś wcale nie jest takie low energy, mam wrażenie. Po drugie to, że on GPS-a odpala cały czas, żeby sprawdzić jakby gdzie jestem. No to już naprawdę, to już mnie denerwuje i tak naprawdę przy korzystaniu codziennie przez cały dzień z Tile'a, no to już nigdy mój telefon nie dotrwa do pełnej, znaczy do, w ogóle do baterii pod wieczór. Także jest to problematyczne. Natomiast jakby sam gadżet jest fajny i kilka razy już mi pomógł, tylko że pomógł mi w tym sensie, że właśnie nie mogłem w domu znaleźć kluczy i po prostu one zadzwoniły do mnie. A nie ta lokalizacja. Ta lokalizacja ma większy sens, kiedy naprawdę dużo ludzi ma wokół Tile'a i też jeżeli ja na przykład bym oznaczył swoje klucze jako zgubione, to wszyscy inni ludzie, którzy mają Tile'a, też mogliby je znaleźć. Więc na przykład w San Francisco, tak, gdzie podejrzewam, że jest to dużo bardziej popularne, pewnie ma to większy sens, bo tam rzeczywiście można skorzystać też z tego efektu społecznościowego. W Polsce nie widziałem jeszcze nikogo, kto miałby Tile'a, więc nie widziałem też żadnego zgubionego Tile'a, którego mógłbym odnaleźć. Ale generalnie śmieszny gadżet, można sobie doczepić do kluczy. I tak właściwie to, ponieważ mam jeszcze dwa wolne Tile'e, to możemy zrobić jakiś konkurs dla słuchaczy. Może ktoś by chciał dostać takiego Tile'a, przyczepić sobie go do kluczy.
Wymyślmy konkurs, to słuchajcie, drodzy słuchacze, w następnym odcinku będzie specjalne zadanie i będzie szansa. Co?
Tak. Dobra, tak zrobimy.
Żebyśmy sobie mogli obmyślić, co to będzie.
Super,
tak?
Super. Ja tylko jeszcze jedną erratę wcześniej mówiłem, Sean Ellis, to Szteli FT. Tak wiecie, z pamięci się cytuję.
Dawid, właśnie, wrzucimy link do jakiegoś jego tam strony bloga.
Jasne.
Do show notes.
Jasne, jak jesteśmy przy ratach, to ja tylko dodam, że znany lekarz zdobył 12 milionów złotych finansowania. Wycena nie jest podana.
Okej.
Okay. Wycena nie jest podana, okej. Okay. Twoje uwagi do Tile'a też nam przypominają o jednym poważnym, nierozwiązanym wciąż problemie, czyli dlaczego używamy tej samej baterii, której używaliśmy 30 lat temu. Czekamy wciąż na baterię, która odmieni nasze życie.
Tak, czekamy.
Tak. A ja, słuchajcie, idę old school, ale jest ku temu bardzo dobry powód. Po tym, kiedy przesiąść się musiałem z różnych powodów na Windowsa z powrotem, I taka jest aktualnie moja sytuacja życiowa.
One man down, one man down.
No, 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 to się zmieni, ale jakby za jakiś czas.
Welcome back, powiedziałbym. Witamy w gronie.
Jeden, dwa w Łebskich, kurde, jestem on the losing side.
I powiem tak, po przeniesieniu się miałem jeden największy problem, czyli nie było niczego, co byłoby w pobliżu dostępnych na Maca klientów poczty. Ja jestem tym typem, że nie używam wielkich kombajnów typu Outlooki i tak dalej. To jest dla mnie o wiele za dużo i w ogóle jest niepotrzebne mi. Potrzebuję rzeczy, które idealnie właśnie na Macu są rozwiązane przez Sparrow czy przez Mail App i nie mogłem znaleźć, byłem zrozpaczony. Siedziałem bardzo długo na webie w Gmailu. Natomiast tutaj w nowej pracy mamy swój własny serwer pocztowy i tak dalej. Trzeba było mieć, musiałem mieć klienta, mówiąc krótko. I przeglądałem i byłem załamany, aż znalazłem Mailbird. I teraz dla wszystkich tych nieszczęścików, którzy kiedyś używali Maca, a teraz używają Windowsa, Mailbird będzie waszym ulubionym pocztowym klientem. Nie ma nic lepszego, sprawdzałem na wszystkie strony. Jest bardzo ładny, jest bardzo szybki i generalnie emuluje to wszystko, tą prostotę i tą skuteczność, którą właśnie mają te makowe odpowiedniki, więc ja generalnie bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o support, to jeżeli cokolwiek wam potrzeba, ja wysyłałem maile do nich mówiąc, a słuchajcie, a to może inaczej, to może inaczej. Dostaje się maile w ciągu 24 godzin z odpowiedzią, a w następnym update'cie być może się pojawia już ta poprawka, więc są super responsywni, to jest bardzo fajne, więc z całego serca Windowsowcom polecam Mailbird jako klienta poczty.
Ja tylko dodam, że ja jakiś czas temu też robiłem taki research i znalazłem Postbox i też mi się to bardzo podobało. Mailbirda wtedy nie widziałem.
Tak, Postbox to jest takie na bazie Thunderbirda zrobione lepiej.
Tak, 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 tak. I też to jest sensowne, ale muszę powiedzieć, że ja z kolei od jakiegoś czasu totalnie przerzuciłem się na Gmaila webowego, czego nie mogłem sobie kiedyś wyobrazić jako prawdziwy oldschoolowy debatowiec, bo nie wiem, czy pamiętacie taki rumuński chyba program Debat. Ja byłem jego wiernym fanem od dawna.
Debat był hardcore i był wspaniały.
Tak, ale właśnie ja sobie nie wyobrażałem przejścia na weba i zrobiłem to już pewnie z rok temu albo półtora i teraz nie totalnie tak sobie nie wyobrażam, żebym mógł wrócić do aplikacji, Kamil, że podziwiam naprawdę, bo nie wyobrażam sobie.
To była tylko kwestia, widzisz, to była kwestia tego, ja też przeszedłem na weba i działałem, natomiast tutaj, ponieważ musimy mieć, mamy, wiesz, nie mamy webowego interfejsu, mamy po prostu serwer, nie?
No, ale do Gmaila też możesz wpiąć zewnętrzną skrzynkę.
A no chyba, żebym konfigurował przez weba. Natomiast jest wygodnie, Mailbird mi odpowiedział na moje potrzeby, a jeżeli chodzi o Gmaila, to jeżeli chodzi o czystego Gmaila, używam weba, ale jeżeli chodzi o moją pracową, to tutaj rzeczywiście sam wolumen mi rzeczywiście trochę łatwiej jest obrabiać przez program pocztowy. Wciąż jeszcze jestem trochę oldschoolem.
Dobrze, kochani, to chyba zamknęliśmy ten odcinek.
Tak.
To był 35. odcinek Łebskich Chłopaków, a z wami był Dawid Pachalidil,
Michał Juda Showroom
i Kamil Dziedkiewicz-Szwimo.
Dziękujemy i miłego dnia życzymy. Jest godzina 9 rano. Zaczynamy.
No, dzięki, na razie, cześć.